To imię i to nazwisko miało moc czarodziejską. Ono tu odsłaniało dawne, wiosenne poranki i letnie dni, których już nie ma na ziemi. Miała znów 17 lat i tę radość w sercu, której już nie ma na ziemi. Wiedząc o tym doskonale, że to jest gruby i śmieszny nonsens, była znowu sobą, dawną, młodą dziewczyną. Kochała znowu Szymona Gajowca, sekretnie, skrycie, na śmierć, jak wtedy. Była znowu na śmierć kochana przez tego wysmukłego, pięknego młodzieńca, jak wtedy. Przeżywała swój niemy romans. Czeka znowu na jego wyznanie. Długo, tęsknie. Ale on nie powiedział jej nigdy ani słowa. Ani jednego westchnienia, ani jednego półsłóweczka. Tylko w tych ciemnych, głębokich oczach jego płonie miłość. Och, nie romans, nie miłostka, nie radosny flirt, lecz posępna miłość. Jakże mógł ośmielić się na wyznanie miłosne jej, pannie z domu siedleckiego? On, biedny kancelista z pałaty, a nadto pochodzący z chłopów podlaskich, czy tam z jakiejś drobnej zagonowej szlachty. To też milczał, aż się domilczał. Przyjechał Seweryn i wydano ją bez gadania. Wspominała znowu odjazd twój z mężem do Rosji. Stoi oto w oknie wagonu, uśmiechnięta, szczęśliwa młoda mężatka. Mnóstwo ludzi, wszyscy znajomi, całe miasto. Gwar, kwiaty, uściski, pozdrowienia, życzenia. A w głębi peronu z dala, sam jeden, oparty o framugę okna, tamten. Jak przeżynał duszę na nowo. Widziała jego oczy i uśmiech, pełen śmiertelnej boleści. Wspomniała dnie dawne, urocze chwile, kiedy przechadzali się nad wodą stawu w Sekule, nad wodą niezapomnianą, pokrytą wodnymi liliami. Pamiętała każde jego słowo owoczesne, cichą rozmowę o Unii Podlaskiej, o męczeństwie, katowaniach, przymusach. W duszy jego Unia Podlaska i cała owa kraina smutna, a pełna tajemnicy, miała jak gdyby kaplicę swoją. On to jeden wiedział o wszystkim. Wszystko znał z aktów, z papierów urzędowych, z tajemnych raportów. On jeden stał nad drogami tego kraju jako samotny krzyż. Jej tylko jeden powiedział sekrety. I tak go oto zdradziła. Wspominała wycieczkę jedną do Drohiczna, drabinastymi wozami, w licznym towarzystwie młodzieży. Jakże było wesoło, jaka wiosna była w duszach. Po drodze zatrzymano się obok starej, unickiej kapliczki, zabitej gwoździami i skazanej na zagładę. Wspominała sobie oczy Gajowca, oczy wzniesione na zeszłowieczny w głębi obraz. O Boże, tego człowieka odrzuciła, podeptała, zabiła na duszy. Wspominała po raz tysięczny ów list jego okrutny, gdy się rozeszła wieść, że wychodzi za Seweryna. List na 6 stronnicach, błagalny, żebrzący, zamazany strugami łez, obłąkany list Gajowca. Podarła go wówczas, lecz słowa tego pisma żyły w jej duszy. Czytała je w pamięci swej, jak wtedy na strychu, gdy targała włosy i omdlewała z rozpaczy. Na wspomnienie imienia tego człowieka, któremu nigdy nie ucisnęła ręki, do którego nie wyrzekła jednego czulszego wyrazu, wiosna ojczyzna pochłaniała w jej duszy. On to był jej nauczycielem, przewodnikiem, cichym mistrzem. Ach, i wybranym ze wszystkich ludzi na ziemi. Wszystko przeszło, nastało straszne oddalenie w czasie, w przestrzeni, narodził się czaruś, a przecie tamten człowiek nie umarł w duszy. Gdyby nawet nie było go już na ziemi, błogosławiła jego pamięć. Od męża nadchodziły listy dość często. Był na linii bojowej, gdzieś w Prusach Wschodnich, ponad Mazurskimi Jeziorami. Listy jego były jednostajne, niemal urzędowe, suche i zawierające zawsze te same zwroty. Oczywiście nie skarżyła się mężowi na syna. Przeciwnie, w sposób kłamliwy chwaliła go za cnoty, których ani cienia nie ujawniał. Ojciec dziękował w listach swych Cezaremu za tak chwalebne prowadzenie się i postępy w naukach. Matka odczytywała te ustępy zatwardziałemu recydywiście i osiągała na chwilę coś w rodzaju skruchy i żalu za grzechy. Ale niechże który z kolegów, jakiś tam Misza czy Kola, gwizdnie pod oknem. Już było po skrusze i mocnym postanowieniem poprawy.